Panie profesorze, pozwoli pan, że być może zacznę tak trochę wkładając kij w mrowisko, ale pod hasłem obchodów stulecia awangardy w Polsce, biorąc pod uwagę fakt, że to z inicjatywy Łódzkiego Muzeum Sztuki takie obchody w ogóle w tym roku się odbywają, to trochę samozwańczo nazwaliśmy Łódź stolicą awangardy. Czy faktycznie możemy rościć sobie prawo do tego, by takim tytułem się dziś posługiwać?
To jest pojęcie historyczne. Myślę, że przede wszystkim trzeba, mówiąc awangarda, łódzka awangarda, trzeba pomyśleć o czasach międzywojennych, kiedy tu w tym mieście działało znakomite muzeum, mieszczące się wtedy jeszcze na Placu Wolności. Zbiory były gromadzone przez grupę artystów, grupę AR, znaną jako grupę bardzo postępową, modernistyczną. Do grupy AR należeli z Łodzi Katarzyna Kobro i Władysław Strzeliński, ale też należał Brzękowski, jak również poeta Julian Przyboś oraz warszawski malarz Strzeżewski, Henryk Strzeżewski. To jest grupa AR, która położyła ogromne zasługi dla stworzenia otwarcia jakby oczu na sztukę postępową, bo awangarda w odróżnieniu od ariergardy, prawda, jest tą sztuką, która jest na przodzie, idzie z przodu, czyli wyznacza jakby kierunek nowoczesności.
Ale dlaczego Łódź? Bo przecież tam Władysław Strzemiński, pamiętajmy, że na drodze Kobro i Strzemińskiego Łódź miała być tylko przystankiem. Oni się osiedlili w okolicach najpierw Łodzi, później tutaj się przenieśli, ale sam Strzemiński mówił o tym, że Łódź ma większe prawo do tego, by być miastem sztuki współczesnej, miastem awangardy, niż na przykład Warszawa. Dlaczego?
Dlatego, że tu działał bardzo postępowy związek plastyków, do którego należeli i którym kierowali m.in. Schiller, Wegener, sam Strzemiński, Kobro, ale również i młodsi. Tu byli uczniowie Strzemińskiego, na przykład
Samuel Szczekacz.
O właśnie, Szczekacz.
Samuel
Szczekacz. Bardzo wybitny projektant czcionek i druku.
No i pan był uczniem Strzemińskiego.
Ja byłem uczniem, ale dużo później, bo to mówiłem poprzednio o czasach przedwojennych.
No tak, ale nawiązując
które były
teraz
bardzo jakby początkiem tego procesu historycznego. Ja byłem uczniem już po wojnie, ale nie tylko ja, bo jednak była pewna grupa studentów i studentek, którzy no bardzo ściśle jakby tworzyli coś w rodzaju no to takiego ugrupowania uczniów.
Gdy teraz pan myśli, Władysław Strzemiński, nauczyciel, pedagog, nasuwa się jakieś konkretne wspomnienie?
Strzemiński był znakomitym pedagogiem. Myśmy go cenili i jako artystę, malarza, bardzo nowoczesnego. To nam imponowało bardzo, a z drugiej strony on był świetnym pedagogiem. On wykładał w uczelni świeżo założonej wtedy kilka przedmiotów. Najbardziej znany jest może z tego, że prowadził wykłady z historii sztuki, które potem stanowiły właściwie treści jakby książki wydanej już po jego śmierci. To jest Teorii widzenia. To jest najbardziej znany może z tego. Ale również prowadził dwa inne przedmioty. Jeden to były podstawy kompozycji i tutaj po kolei jakby otwierał nam oczy na ten fakt, że nasze widzenie zależy od tak zwanej, jak on to określił, świadomości widzenia. Że w miarę jak się rozwija świadomość widzenia, to też zmienia się i forma. I myśmy starali się na podstawach kompozycji prześledzić kolejne fazy rozwoju formy artystycznej światowego malarstwa. I to była może najważniejsza część jego nauki praktycznej dla malarzy. Bo teoretycznie to jest teoria widzenia, a praktycznie to są ćwiczenia z podstaw kompozycji. Oprócz tego prowadził liternictwo, ale to w gruncie rzeczy były układy jakieś funkcjonalne, druk funkcjonalny. To były bardzo interesujące ćwiczenia.
Na ile teorie Strzemińskiego bo dzisiaj nam to już łatwiej ocenić, ale na ile teorie Strzemińskiego oddziaływały wówczas w tej stoce realistycznej jednak rzeczywistości na środowisko artystyczne, nie tylko plastyczne, ale również przecież rodzącej się wtedy szkoły filmowej, czyli filmowców. Na ile on był wtedy przyjmowany również jako guru artystyczny?
Ja myślę, że w środowisku artystycznym był, ale środowisko było podzielone i to bardzo. Trzeba powiedzieć, że wpływy obu akademii związane raczej z postimpresjonizmem były bardzo duże w Polsce, a wpływy modernizmu, jakby dopiero sztuka nowoczesna dopiero zaczynała się popularyzować, czy też przebijać do świadomości ogółu. Ten poziom istniał. I w związku z tym w Łodzi na przykład były dwa związki plastyków. Jeden bardzo nowoczesny, a drugi bardzo tradycyjny.
Panie profesorze, właśnie na gruncie filmu, w jaki sposób filmowa awangarda czerpała z tej plastycznej, z postaci Kobro, z postaci Strzemińskiego i innych? Czy w ogóle takie powiązania były?
W szkole filmowej pojawili się jak najbardziej też artyści plastycy, historycy sztuki. I to był cały problem, że dzięki temu, że szkoła filmowa miała takie środowisko, ten problem stanął, bo on nawet, bym powiedział, jaskrawiej stanął niż wśród plastyków. Stanął dlatego, że tu w Łodzi było bardzo czynne Muzeum Sztuki. Ja pamiętam te egzaminy, jak się przygotowywałem do szkoły filmowej, to wiedziałem, że pierwsze pytanie to będzie, czy byłeś w Muzeum Sztuki.
To był obowiązek.
To był obowiązek, czyli taki właśnie profesor Mierzejewski wiedział, że tam koniecznie trzeba pójść. Tam też wiedział doskonale Wajda, że trzeba pójść, jako że sam był plastykiem, jakby tak powiedzieć. Czyli Muzeum Sztuki odgrywało niesłychanie ważną rolę jako taki synonim nowoczesności. Szkoła filmowa w takich 50-tych latach była właśnie najbardziej otwartą szkołą filmową w Polsce. Właściwie szkołą międzynarodową już. Mieliśmy profesorów i ze wschodu, i z zachodu. Czyli po prostu sam rektor Jerzy Teplitz przyjechał z Francji, więc był też jakby w takim środowisku bardzo dobrze zorientowany, co się dzieje. Podobnie Stanisławski przyjechał z Francji. Oni już się bardzo dobrze wszyscy znali. Znali też Stefana Temersona, Franciszka Temersonów. Nawet kokietowali ich tutaj, żeby oni byli tu wykładowcami, co bardzo jest ciekawe historycznie, że byłoby niesamowicie ciekawe, jakby Temerson był belfrem w szkole filmowej. Nie przyjechał, jednak jego ten komunizm zdrażnił i po prostu odmówił. Ale to tylko był powód polityczny. Nie chciał już w tym po prostu brać udziału. Jako, że to jednak była taka sytuacja, że ta szkoła była szkołą polityczną, socjalistyczną. I kiedy myśmy się pojawili w szkole filmowej już jako absolwenci historii sztuki czy szkół plastycznych, bo tak też było, myśmy prawie wszyscy kończyli, ci warsztatowcy później, szkołę bardzo ciekawą w Toruniu, gdzie też razem na roku ze mną był Janusz Zagrodzki, który już też pracował w Muzeum Sztuki. Jego marzeniem było to właśnie, że po studiach będzie pracował w Muzeum Sztuki. Ja pamiętam jego taką sytuację w Toruniu, jeszcze na tych historycznych studiach. W jakimś 64 roku była taka praca seminaryjna. Ja to miałem o jakimś pięknym zresztą ołtarzu gotyckim, taki wywód, a on miał o Katarzynie Kobro. Czyli ten młody chłopak zaskoczył piekielnie tych historyków tam. No, jaka Katarzyna Kobro w Toruniu w dodatku, w tym strasznie takim trochę zapyziałym mieście, w gotyku bym powiedział osadzonym. Tak, to on już tą ideę jakby Katarzyny Kobro w jakiś sposób wcielał w nas. Kiedy ja tutaj przyjechałem do szkoły filmowej w 1958 roku, zdawałem pierwszy raz, wtedy się nie dostałem, to w Muzeum Sztuki już mogłem obejrzeć właśnie to, co było najważniejsze.
Czyli lekcje pan odrobił, był pan w Muzeum Sztuki.
Jak najbardziej, ale też pamiętam dokładnie w 1958 roku, w tym salonie, który teraz jest ŁTF, wystawę indywidualną Nowosielskiego, obrazów abstrakcyjnych. Czyli po prostu ta nowoczesność to już jakby tu była. Tu zresztą W szkole filmowej przybywali też niesłychanie ciekawi literaci. Mrożek grał w filmach, robił scenariusze. Tu była największa, taka najciekawsza grupa jazzowa też. Tu były teatrzyki. Tu już Polański, Nóż w wodzie, fantastyczny film, który obiegł cały świat, Skolimowski. No to każdy chciał być w Łodzi, mówiąc szczerze. W tej szkole odnaleźliśmy też narzędzia, czyli możliwość jakby takie profesjonalnego już rozumienia tego, co byłoby kulturą. W Toruniu nie dało się to zrobić. Stworzyliśmy tam grupę 061, która teraz miała niedawno wystawę w Muzeum Sztuki. Stworzyliśmy klub filmowy fantastyczny, który tam... Ale to było zawsze takie tylko studenckie. Tu mogliśmy wejść w taką profesjonalną sytuację, czyli o to byliśmy mądrzejsi. Nawet od tych artystów po prostu z Zachodu. Że my pracowaliśmy już jako absolwenci szkoły, wykształceni bardzo fachowo, bo jako też ludzie telewizyjni i filmowi, bo mieliśmy szkołę telewizyjną i filmową, co na świecie wcale nie było praktykowane. My nie chcieliśmy tej telewizji politycznej, bo to nas ona właśnie zupełnie nie obchodziła. Myśmy chcieli mieć taką telewizję otwartą jakby dla ludzi. Tak jak to dzisiaj jest, że każdy ma kamerę i może robić, co mu się żywnie podoba. I tam między tymi ludźmi, którzy filmują czy fotografują, są artyści. Tych artystów trzeba jakby znaleźć. Szkoła filmowa miała niesłychanie dobry kontakt z Muzeum Sztuki, co jest bardzo ważne. I oni nas jakby wypchnęli na zachód, czyli Ryszard Stanisławski, Ryszard DeMarco, który tu przyjechał, nas zabrali na taką wielką wystawę plastyczną do Edynburga. I tam jakby skonfrontowaliśmy się nie tylko z tymi ludźmi z zewnątrz, ale z naszymi najwybitniejszymi artystami. Czyli tam był Penderecki, tam była właśnie jak najbardziej wystawa pana Fiałkowskiego, Abakanowicz. To było fenomenalne spotkać się z Hasiorem, po prostu z Edwardem Krasińskim. Wszyscy tam byli. Myśmy byli najmłodsi. Mieliśmy jakby taką największą energię. Nas ten DeMarco obwoził po Szkocji. Tych starszych nie. Oni inwestowali w nas. I po prostu wiedzieliśmy, że to Muzeum Sztuki odegra niesłychanie ważną rolę. Ten kontakt Muzeum Sztuki ze Szkołą Filmową. Kiedy tylko przyjechał coś ciekawy, a przyjeżdżało strasznie dużo ludzi, bo było to muzeum wyspecjalizowane, co mi się bardzo podobało, to ja wiadomo, że jeżeli chodzi o obóz socjalistyczny, to muzeum reprezentowało najlepsze, co mogło w ogóle być w tym obozie socjalistycznym. Więc różni specjaliści przyjeżdżali i wszyscy z nami potem spotykali się w szkole filmowej. Dla nich to był niesłychany zaszczyt jeszcze przyjść do szkoły filmowej. I w takiej sali Senatu mieliśmy takie fenomenalne spotkania z artystami Zachodu, ekspertami, dyrektorami muzeów i tak dalej. Potem to fenomenalnie też jakby promieniowało. Dzięki temu mogliśmy w tym 81 roku zrobić konstrukcję w procesie, gdzie zaprosiliśmy tutaj z 50 najwybitniejszych artystów świata, ekspertów. Potem to jeszcze tam gdzieś poniosło nas dalej i tak dalej, ale stan wojenny zahamował jakby tą erupcję fenomenalną.
Myślę, że takiej integracji środowiska to dziś możemy sobie tylko pozazdrościć tak naprawdę, panie
profesorze. Ja dlatego tyle o tym mówiłem.
Zrozumieliśmy sugestie. Panie profesorze.
Ja chciałem tylko przypomnieć, że we wczesnych latach powojennych wykłady szkicznej sztuki w szkole filmowej prowadził również Strzemiński.